Ekspres historyczny. Czyli krótko i na temat, wokół wydarzeń i postaci z przeszłości. Zaprasza ksiądz dr Sławomir Kężka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Sławomir Kężka, pozdrawiam. Słuchacze Radia Rodzina w naszych wędrówkach w Ekspresie Historycznym w terenie diecezji kaliskiej wokół postaci miejsc związanych z Kościołem Kaliskim. Kwiecień to Dzień Męczeństwa. Ta tematyka ostatnio gości i zajmuje więcej miejsca w audycjach Ekspresu Historycznego. A dzisiaj też taki zwiastun z jednej strony, zapowiedź tego wszystkiego, co przed nami. Mianowicie mam na myśli III Krajowy Kongres Męczenników II Wojny Światowej, Ogólnopolski Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Kilka słów powiem też, zachęcę, zaproszę, jest dużo informacji w mediach, także w mediach diecezjalnych naszych, którym dziękuję za mówienie o tym, pisanie w mediach ogólnopolskich, także coraz więcej informacji. Dzisiaj też o światłach Bożego Ogniska. Jesteśmy po drugiej niedzieli wielkanocnej, święcie Miłosierdzia Bożego, stanowione święto przez Ojca Świętego Jana Pawła II, zawierzył cały świat w krakowskich łagiewnikach Miłosierdziu Bożemu. Chciałem właśnie o tym Miłosierdziu Bożym w tej tematyce, poruszając się, znajdując w miesiącu kwietniu, miesiącu męczeństwa, jak wspomniałem, i tych wydarzeń, które są wpisane i w Kaliszu, i w Krotoszynie, o Miłosierdziu Bożym właśnie w Dachau, w tym niemieckim obozie koncentracyjnym, ktoś powie obóz, druga wojna światowa, cierpienie, śmierć. Gdzie tu miejsce na miłosierdzie? To od Boga pochodzące, okazuje się, że to miłosierdzie Boże było bardzo mocne i obecne nie tylko w tamtym czasie. Ono jest w różnych miejscach, w różnych przestrzeniach. Miłość Pana Boga jest niezmierzona, jest nie do ogarnięcia i ona wpisuje się w nasze postawy, zachowania. Często w takich właśnie skrajnych sytuacjach uzewnętrznia się właśnie to, czym jest właśnie miłosierdzie Boże. I ta okrutna rzeczywistość niemieckich obozów koncentracyjnych z lat II wojny światowej może być odczytywana przez ludzi tylko jako przepastna historia cierpienia, życia na granicy życia. Tak można też te słowa tutaj dołożyć. I w końcu umieranie milionów istnień ludzkich w tych warunkach uwłaczających wszelkiej godności. No, taki obraz tamtych dni pozostawiły wspomnienia wielu więźniów. No, wspominając ówczesną tę codzienność, pisali o budującym tamten czas cierpieniu, przeżytych okrutnych karach, masowych egzekucjach, gdy przywołam ich słowa, zewsząd dochodziły jęki, a wytężający wzrok można było dostrzec padające ludzkie sylwetki. I ta rzeczywistość może być także czytywana jako opowieść o ludzkich kryzysach, także załamaniach pojawiających się, gdy wyznawane na wolności wartości etyczne zaczynały padać ofiarą moralnego subiektywizmu mającego swoje odzwierciedlenie w całkowitym braku wrażliwości na drugiego człowieka. Brak ten powszechny był wśród funkcyjnych, starszych obozu, którzy najczęściej dobierani byli przez władze spośród niemieckich więźniów kryminalnych. Wśród więźniów osadzonych w obozach byli także tacy zdecydowani agnostycy, których trauma przeżyć obozowych obudziła przeświadczenie istnienia właśnie sakrum, kogoś, kto czuwa, kogoś, kto jest, kto nie pozostawia. Rumuński pisarz i filozof kultury, znany na całym świecie, Mircea Eliade, badający świadectwa ludzkiej religijności w spisywanym przez siebie dzienniku, utrwalił spotkanie mające miejsce w Paryżu tuż po wojnie, kilka miesięcy po wojnie, w listopadzie 1945 roku, z dwoma byłymi więźniami obozów koncentracyjnych, mianowicie w Buchenwaldzie i w Dachau. Podczas rozmowy ci dwaj mężczyźni, z których jeden był producentem filmowym, a drugi reżyserem, powiedzieli mu, że przed wojną uważali się za niewierzących i dopiero podczas uwięzienia, przywołam teraz tę relację i te słowa, odkryli nową ludzką kondycję i nabrali przeświadczenia, że człowiek to coś więcej niż jak sądzili przedtem, że istnieje rzeczywistość ducha i stany nie do opisania. W dalszej części Eliade pisze, że ludzie ci przed aresztowaniem byli małodusznymi sceptykami. Potem w więzieniach zaznali życia, które było ofiarą, wierzyli w rzeczywistość duchową, niepojętą dla nich samych, a zarazem krzepiącą i pomagającą im w przetrwaniu. Jaką rolę w tym, w cudzysłów biorę to słowo, przebudzeniu odegrali tak liczni uwięzieni w Dachau księża, katolicy, tego do końca nie wiemy. Boleśnie doświadczany człowiek potrzebował zaangażowania się kogoś w refleksję nad obozową egzystencją i w trud zaakceptowania cierpienia. Być może ci dwaj mężczyźni zetknęli się z ukrytą, bo wszelkie praktyki religijne były w Dachau zabronione, tą katakumbową posługą, czyli w konspiracji, w ukryciu kapłanów polskich wśród świeckich więźniów obozu. Kierując się wspomnieniem Gustawa Amorcinka, że człowiek w obozie stawał się bezwiednie metafizykiem, poszukiwaczem Boga, powoli z wysiłkiem formułował swoje myśli, skupiał je i przemieniał jakoby w ciężki kamień, którym pragnął ciskać sklepienie niebieskie. Jest więc Bóg, czy go nie ma? Można sądzić, że rola księży więźniów w tych poszukiwaniach i odkrywaniu, iż Bóg istnieje, jest kochającym Ojcem i że istnieje miłosierdzie, była niewątpliwie istotna. Istotna jest także prawda obozów koncentracyjnych odczytywana z kart wspomnień księży. Jest ona nieco inna od powszechnie znanych zapisów z tamtego czasu. Oprócz codziennej dramaturgii życia i pisanej także przez nich niegodziwości ze strony funkcyjnych obozowych, karty tych wspomnień prześwietla światło Chrystusa, uwiedniające miłość Boga i miłość Bogu drugiego człowieka, aż do gotowości oddania życia za swych parafian i umęczoną wolną ojczyznę, czyli dar życia. Jezus daje życie za nas i dla nas. I to jest ten dar życia, który otrzymaliśmy od Niego, też dawany bezinteresownie. Ubodzy Pana, tym biblijnym określeniem można nazwać księży więźniów obozów, którzy nie posiadali niczego, nawet medalików i brewiarzy. Jednak w doświadczanym ubóstwie byli kochani przez Pana, bo uczyli się prawdziwego bogactwa, jakim jest doskonała więź z Bogiem i życie w Bogu i dla Boga. Jego światło z biegiem kolejnych upływających miesięcy i lat, gdy zanurzali się w głębokim odczuciu tymczasowości wszystkiego, co doczesne, stawało się wewnętrznym światłem przenikającym ich i oświetlającym im drogę. Światłem, które daje Pan. Światło to nie pozwalało jednak przyjmować swojego losu jako życia skazanego na zagładę. Korzystając z możliwości przywołania Bożego błogosławieństwa, wielu z nich w czasie wojennej Golgoty obozowej kierowało je w stronę hitlerowców mieszkających przy obozie. Bóg pozwolił im już wtedy oddalić od siebie niszczący gniew. Wspominał o tym w biuletynie informacyjnym księży byłych więźniów obozów ksiądz prałat Józef Batkowski. Napisał on: chciałbym przytoczyć przykład księdza profesora Seweryna Kowalskiego. Podczas pobytu w Dachau zachęcał nas, byśmy korzystali z przywilejów kapłanów i rano po przebudzeniu kierowali swoje błogosławieństwo w stronę baraków SS-manów. Przypominał, jak wielkie znaczenie przypisuje Pismo Święte błogosławieństwu. Wielu z nas księży tak czyniło. Myślę, że błogosławienie oprawcą ochraniało nas, tym bardziej, że jak wspominał biskup Ignacy Jerzy, SS-mani nie mogli chodzić na msze święto. Żyli w całkowitej pustce duchowej, a to bardzo niebezpieczny stan. No właśnie, te słowa bardzo piękne i zarazem mocne w tym obrazie, ale też w tym, co w tych pielgrzymkach, kiedy po ocaleniu przez opatrzność Bożą za wstawieństwem świętego Józefa Kaliskiego przybywaliby podziękować do kolegiaty obecnej Bazyliki świętego Józefa, przebaczyć i zapomnieć to dwie różne rzeczy. Mogę komuś przebaczyć, ale zapomnieć nie mogę. W latach powojennych pamięć o doznawanym w obozie okrucieństwie księża byli więźniowie obozu w Dachau starali się przekazywać jako element nieprawości, przed którymi chcieli przestrzegać, jednocześnie dziękując przed kaliskim obrazem świętej rodziny za interwencję świętego Józefa i Bożego miłosierdzia, że wyprowadziła ich z krainy śmierci, dymów krematoriów, by mogli publicznie mówić, że krew kapłanu wylana obficie przyniosła Polsce wolność, a dla kościoła katolickiego stała się siłą odradzającą. Budowanie postawy heroicznej miłości Boga i człowieka wymagało jednak zarówno od kapłanów, jak i wierzących świeckich nie lada trudu i wysiłku. Księża więźniowie, niejednokrotnie odczuwany wtedy przez siebie tragizm istnienia, zamykali w głębi swych serc. Gdyż jak o tym napisał późniejszy metropolita Lusaki, misjonarz na Czarnym Lądzie, ksiądz arcybiskup, kardynał Adam Kozłowiecki, miałem być świadkiem wiary, świadkiem dobroci i siły wiary w najgorszej niedoli. Miałem być znakiem nadziei w Bogu. Wiedziałem, że moje załamanie byłoby dla innych zgorszeniem, zbyt może trudną próbą ich wiary. Troska o żyjących tuż obok ich współwięźniów, świeckich braci, wymuszała mobilizację serca, umysłu, ukształtowanie w sobie różnej od nieuzasadniego optymizmu, dojrzałej chrześcijańskiej nadziei, otwartej na działanie miłości Pana Boga. I to życie modlitwą, życie miłością bliźniego także i w tym miejscu przybierało, w zależności od warunków, jakie stwarzała im istniejąca rzeczywistość, różne formy, najczęściej uzupełniające się wzajemnie. Kierując się zasadą, umiej wypowiedzieć swoje tak, nie tylko w radości, ale także w cierpieniu. Gdy Bóg doświadcza Twoją miłość. Księża przeżywali, pomimo wcześniejszych zapewnień rządu, złożonych władzom kościelnym, rządu niemieckiego oczywiście, pierwsze tygodnie ich osadzenia w Dachau bez możliwości sprawowania Eucharystii. Wtedy oprócz cicho odmawianej modlitwy, według słów biskupa Franciszka Korszyńskiego, późniejszego sufragana diecezji włocławskiej, nie mogąc odprawiać mszy świętej w ścisłym tego słowa znaczeniu, odprawiliśmy ją w szerszym znaczeniu, składając Bogu ofiarę za swych licznych fizycznych i moralnych cierpień. Czas przywilejów, tak zwanych przywilejów kapłańskich, gdy wszyscy księża mogli uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej przez księdza Pawła Prabuckiego. Wspominałem o tym wiele razy. Dla polskich kapłanów trwał tylko 9 miesięcy. Od stycznia do września 1941 roku. Dało im to możliwość choć krótkiego trwania u stóp ołtarza i ofiarowania Chrystusowi Eucharystycznemu wszelkich trudnych przeżyć i bolesnej rzeczywistości, nie tylko swojej, ale także wszystkich świeckich braci współwięźniów. Był to też moment nabierania siły i energii ku służbie Bogu i udręczonym bestialstwem obozowym ludziom. W tym okresie, mimo surowych zakazów władzy obozowej, starali się oni zapewnić możliwość przystępowania sakramentu pojednania tym wiernym, o których dowiadywali się, że tego bardzo pragną. Udzielali komunii świętej także tym świeckim wiernym, którzy ich o to prosili. Jedną z osób świeckich, której księża polscy po otwarciu kaplicy obozowej przekazywali komunię świętą, był Stanisław Starowiejski, przedwojenny wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Lublinie, inicjator utworzenia Sodalicji Mariańskiej, Panów Ziemi Tomaszowsko-Zamojskiej, organizator Stowarzyszeń Młodzieży Katolickiej Kół Charytatywnych, dziś błogosławiony w procesie 108 męczenników 1999 roku, patron Akcji Katolickiej w Polsce. Być może pod wpływem rozmów z tym człowiekiem wielkiego serca, świeccy więźniowie obozu w sytuacjach skrajnych dla życia innych ludzi zabiegali o to, aby umożliwić umierającym przystąpienie do sakramentu spowiedzi Komunii Świętej. Także miłość wynikająca z odpowiedzialności za bliźnich skierowała przyjaciół Starowiejskiego, by w chwili konania przynieść go, pomimo surowych zakazów obozowych, pod odgrodzony od pozostałej części obozu barak księży, ponieważ, przywołam te słowa, prosił on o przywołanie swojego proboszcza, księdza Dominika Maja, aby udzielił mu rozgrzeszenia, ponieważ czuje, że godziny jego są policzone. Modlitwa w kaplicy obozowej przygotowywała księży polskich na czas, gdy po zniesieniu przywilejów zrównani ze wszystkimi innymi więźniami zaczęli w ukryciu, ale na szeroką skalę pełnić posługę duszpasterską wśród świeckich więźniów obozu. Pozbawieni możliwości przyjmowania Chrystusa Eucharystycznego pozostawali w łączności z mistycznym ciałem Pana Jezusa, adorując Go z daleka, kiedy przechodzili w pobliżu kaplicy. To piękne, tęsknota właśnie za możliwością bycia blisko z Jezusem. I dzięki Jego tam obecności mieli świadomość, że nie są sami, bo Chrystus podąża z nami drogami obozu, gdzie musi dotknąć się przez wiarę i miłość zwycięstwo człowieka nad złem. To Boże miłosierdzie wzywało ich nieustannie do aktów miłości miłosiernej wobec znajdujących się wokoło ludzi, dlatego też nie ustawali w wędrówce pomocy, wysłuchiwaniu, rozumieniu ludzi udręczonych przez cierpienie ogromną samotność. Wielką wartością ciężkiej pracy w komandach był dla nich dar spotkania ze świeckimi więźniami. Wykorzystali to, by ukazywać im łaskawość Boga, spoglądającego z miłością. Swoją obecnością, świadczeniem o Bogu, nieśli pomoc duchową, która broniła przed wyrafinowanymi obozowymi metodami tępienia nadziei na przetrwanie. Ksiądz Ignacy Jerzy, późniejszy biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, mający wielką łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, wspominał, że nieraz opowiadali okropne rzeczy ze swojego życia. Nigdy wcześniej ani później takiej bliskości bezpośredniego kontaktu z człowiekiem świeckim nie miałem. Idąc razem do pracy, czy stojąc godzinami na apelu, czy spotykając się na rozmowie, gdy pracowaliśmy, nieraz ktoś tak obok klął i wyzywał na swój los i cały świat, nie włączając Pana Boga. Wówczas wychodziło wszystko, co w człowieku się działo. Nie można było nie zacząć z takim człowiekiem rozmawiać, nie spróbować zachęcić, żeby spojrzał inaczej na to, co mu się zdarzyło. Rozmowy te prowadziły niejednokrotnie do zmiany myślenia, do zaufania miłości Boga. Stanowiło dla kapłanów zachętę i radość, bo jak mówili, Bóg powoli swoją łaską działał na serca, oby tylko znalazł w nas odpowiednie narzędzia. We wspomnieniach księży, byłych więźniów obozów koncentracyjnych, skrzętnie były notowane wszystkie wiadome im akty przyjaźni i solidarności ludzkiej. W świecie, gdzie ukonkretniona została przez ideologię hitlerowską wyobraźnia piekła Dantego, każdy przejaw obrony wartości, godności człowieka był znakiem ocalenia i łaski Bożej. Jednym z krzyży, w cudzysłów biorę to słowo, krzyży więźniów obozów, był głód. Ustalone racje żywnościowe nie zapewniały minimum potrzebnego normalnego funkcjonowania organizmu. Tym bardziej, że więźniowie zatrudniani byli do pracy wymagającej dużego wysiłku. Ksiądz Franciszek Dziasek, wspominając bardzo ciężki 1942 rok, gdy żadnych perspektyw przetrwania obozu nie było widać i więźniowie prawdziwie głodowali, postanowił polecać się w modlitwie orędownictwu świętego Józefa. Jako dobrowolny czyn ofiary złożył patronowi kościoła obietnicę, iż w każdą środę oddawać będzie połowę swej niewielkiej racji chleba dla najbardziej wyczerpanych księży. Przypomnę, otrzymywali więźniowie pożywienie wartości od 800 do 1000 kalorii. Dlatego każdy dzień budził przerażenie na myśl o głodzie w szarpiącym wnętrzności. Głód był szalony. Po nocach śnił się chleb. I to słowo właśnie, nawiązując do wypowiedzi wcześniejszej i słowa Franciszka Dziaska. Kierując się wskazaniem Księgi Tobiasza, nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, ani odwróci się od ciebie oblicze Boga. Będziesz miał mało, daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności. Jego ślub obejmował tylko jeden dzień w tygodniu, co środę, pisał. Dawałem chleb dyskretnie komu innemu. Pół porcji środowej, na pewno nie było to wiele. Na pewno nikogo nie zdoła uratować od postępującego wycieńczenia, ale niejednego chyba podniosło na duchu i w jakimś stopniu przyczyniło się do zmobilizowania sił. Piękny dar słowa, dar Boga, dar caritas, dar miłości. To jest właśnie to, co staram się dzisiaj w tej audycji o miłości miłosiernej, miłosierdziu Bożemu, też w tej tęsknocie za Panem Bogiem, za Jezusem, za Eucharystią, także też i nam tutaj pozostawić. Wkrótce tą opieką zostali także dyskretną w konspiracji objęci inni więźniowie. Wielkim aktem miłości była także posługa świadczenia przez polskich księży chorym, współbraciom i więźniom świeckim podczas epidemii tyfusu od listopada 1944 roku aż do końca wojny. Zachorowało wtedy ponad 28 tysięcy więźniów, z których 15 tysięcy zmarło. Kapłani bali się choroby jak każdy. Na pewno jeden spośród nich, ksiądz Frylichowski, wolny był od lęku. Podejmując heroiczną decyzję o pójściu na bloki tyfusowe, wiedzieli jednak, że krzyż jest warunkiem każdego świętego dzieła i w tym, co dla nas jest krzyżem, działa sam Bóg. Ci, którzy przeżyli, wspominali potem, szło się od łóżka do łóżka, by nie tylko zobaczyć, jak się chory czuje, ale czy nie zechciałby się wyspowiadać i przyjąć komunii świętej. A takich było dziesiątki. Przekraczali próg życia ze spokojem i godnością, pogodzeni z wolą Bożą, mając świadomość, że śmierć ich nosi cechy śmierci męczeńskiej dla wielkiej świętej sprawy. Wielu świadczyło, że ofiaruje swoje życie za wolność ojczyzny i za zwycięstwo sprawiedliwości na świecie. Liczni kapłani deklarowali, że przyjmują śmierć z poddaniem się woli Bożej i ofiarują się za parafię, rodziny, za kościół w Polsce. Jeden z umierających kapłanów mówił do mnie: nigdy na wolności nie umierałbym tak spokojny o swoje zbawienie, jak umieram tutaj w obozie. Był w nieskończonym miłosierdziu swoim, sprawił, że na każdym niemal bloku znajdował się kapłan katolicki. W wielu wypadkach dawali współwięźniom okazję do odbycia spowiedzi z całego życia i zapatrywali ich wiatykiem świętym, doręczanym na bloku tyfusowe ukradkiem z kaplicy księży niemieckich lub z mszy świętej odprawionych potajemnie przez księży polskich na bloku 28. Miłosierdzie Boże, życiodajna miłość, jaką łączy człowieka ze Stwórcą, było dla księży więźniów obozów Dachau wędrówką ku miłowaniu mistrzowi. Tak by rozjaśniało się widnokręgi myśli, rozgrzewało się serce, by można ich naprzód i by światło Chrystusa obecne w ich modlitwie, wypływające z ich świadectwa miłowania Boga i czynu duchowej ofiary, było obecne także w naszym współczesnym świecie. Jakże to aktualne. Jakże aktualne, jak wspomniałem, jakże także zapraszające do tego, by jeżeli i też słuchające mnie osoby w Radiu Rodzina znajdą kilka chwil, 27 kwietnia to spotkania w Krotoszynie, gdzie rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 10 w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela. Potem też będzie w kinie przedwiośnie, będą na dwóch symultanicznie, równolegle na dwóch salach będą też debaty, panele dyskusyjne poświęcone myślom błogosławionym, ale w takim wydaniu pastoralnym o Kościele, o życiu, o rodzinie, o wierze. W nawiązaniu do tamtego czasu i w tym odkrywaniu tego, co jest wpisane w nasze podejmowanie Chrystusa w naszym życiu. 28 dzień kwietnia to kolejny, drugi dzień kongresu, trzeciego Krajowego Kongresu Męczenników II Wojny Światowej, Kalisz. Rozpoczniemy mszą świętą, jak dzień wcześniej w Krotoszynie, w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu o godzinie 9. Następnie będzie przejście do kaplicy i też rozpoczniemy nasze spotkanie także na dwóch salach w Akademii Kaliskiej imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Wieczorem Droga Krzyżowa, nabożeństwo i Wigilię Ocalenia, tak jak księża przez wiele lat, msza święta w Bazylice Świętego Józefa. Zaś 29 Ogólnopolski Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, 11 otwarcie wystawy, prezentacja przed wpół do 12, mniej więcej kilka minut może się wszystko przesunąć i o godzinie 12 w południe uroczysta Eucharystia w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa. Zapraszam serdecznie w imieniu Świętego Józefa, bo Święty Józef jest naszym patronem, jest patronem tego świętego miejsca, też tych, którzy się zaangażowali w te obchody, naszego pasterza, biskupa Damiana, też księdza prałata Jacka, księdza prałata Aleksandra, wszystkich ludzi, bardzo wielu osób jest zaangażowanych, także świeckich, byśmy znaleźli kilka chwil, przyszli na modlitwę, także na te spotkania. Wiele osób bardzo ciekawych, dziennikarzy, publicystów, polityków, samorządowców, osoby duchowne, świeckich, którzy właśnie żyją Bogiem, żyją wiarą w Kościele. Zapraszam raz jeszcze i dziękuję za dzisiejszą uwagę. W pędzącym ekspresie historycznym pozdrawiam ksiądz Sławomir Kężka. Z Panem Bogiem.